Jak bardzo różne są opisy paschy starotestamentalnej z paschą nowotestamentalną. Bo gdy otworzymy Księgę Kapłańską, to tam krok po kroku jesteśmy przeprowadzani z punktu jednego do drugiego, tak żeby nie uronić ani jednego szczegółu, by dobrze odprawić paschę. Ale najważniejszym jest to, że baranek, który ma być złożony na ofiarę Bogu, musi być młody i nieskalany, jednoroczny. A gdyby rodziny było za mało, to trzeba pójść, przełamać się, czyli przeprosić się wzajemnie i poprosić najbliższych sąsiadów, aby nic nie zostało z baranka, co by się mogło zmarnować. A przed chwilą mieliśmy okazję i przyjemność wysłuchać bardzo precyzyjnego opisu nowej paschy. Te same słowa, ale mówiące o dwóch różnych rzeczywistościach. Dlatego, że Żydzi owszem 14 Nisan każdego roku wspominali cudowne wyjście z Egiptu, z kraju niewoli, do wolności dzieci narodu wybranego, do godności bycia pokoleniem Abrahama i Mojżesza. Świętowali zatem, opowiadając młodemu pokoleniu, jak to było, to wydarzenie sprzed laty, kiedy udało im się, przepraszam za słowo, wykiwać monarchę, Herodę, monarchę, faraona. A dzisiejszej nocy dotykamy, używając tego samego słowa, nowej rzeczywistości. Bo przysłuchując się Ewangelii według świętego Jana, nie było ani jednego słowa o nieskalanym baranku jednorocznym. Natomiast byliśmy świadkami, ale jednocześnie już uczestnikami bardzo dziwnego zachowania Jezusa Chrystusa wobec swoich uczniów. Na naszych oczach Pan Jezus ustanawia Eucharystię. Trudne słowo, bo obce. Przyzwyczailiśmy się do Niego i Bogu dzięki, że ono funkcjonuje w naszym słownictwie, że nie jest nam obca zawartość słowa Eucharystii, że zdajemy sobie sprawę z tego, że ilekroć stajemy do eucharystycznych czynności, to jesteśmy świadkami dokładnie tego samego wydarzenia, które wzięło początek w sali na górze usłanej i przygotowanej w wieczerniku, a dopełniło się na wzgórzu Golgoty. Tak, bo każda Eucharystia, czyli msza święta, to uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Czyli czego? Ale o tym będziemy mówić odrobinę później. Natomiast zachowanie Pana Jezusa, mistrza i nauczyciela, przy ustanawianiu nowej paschy, nie symbolicznej, ale rzeczywistej, bo Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie nie w sposób polityczny przeprowadza nas ze zniewolenia do wolności dzieci Bożych. Męka, śmierć i zmartwychwstania Pana Jezusa to nie 11 listopada 1918 roku. Nie. Chociaż dobrze wiemy, że nasi literaci, żeby wytłumaczyć, co się stało, mówili o tym, że Polska powstała z martwych, ale tylko i wyłącznie politycznie. Natomiast to, co zaczęło się w Wieczernich, a co dopełniło się na wzgórzu Golgoty, autentycznie wyprowadza nas z niebytu, który wprowadził i nieustannie wprowadza nas w grzech, do więcej niż krainy, ale czyni nas dziećmi Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To przedziwna tajemnica Wszechmocy Bożej. To przedziwna tajemnica miłości Boga do człowieka. Popatrz, Bóg umiłowawszy swoich, czyli nas, do końca nas umiłował, to znaczy, że z nicości wyprowadził nas. Gorzej wyprowadził nas ze stanu gorszego, niż bycie sługą i niewolnikiem. Wyprowadził nas z piekła, który jest owocem i skutkiem grzechu naszego swobodnego wyboru. I postawił nas wyżej, aniżeli aniołów swoich. Wyżej. Dlatego, że żaden z aniołów, ani archanioł Gabriel, ani archanioł Rafael, ani archanioł Michael nie mają udziału w wewnętrznym życiu Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A Ty dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa to masz. Żaden z obywateli Izraela, narodu wybranego Starego Testamentu, nie ma udziału w tym, w czym Ty bierzesz udział, dzięki ofierze męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlatego na dzisiejszej wieczerzy nie ma zwierzęcia jednorocznego, bo nie było go również i w Wieczerniku przed 2000 lat. Apostołowie dobrze wiedzieli, jak wygląda starotestamentalna Pascha, bo od dzieciństwa w niej uczestniczyli. A to, co Pan Jezus tam zrobił, było absolutnie nowe, inne, nowe. Niespotykane. W żadnym żydowskim domu ojciec nie zdejmował z siebie odświętnego ubrania, nie przewiązywał się płaszczem, prześcieradłem i nie umywał nóg swoim synom, tak jak uczynił to Chrystus Pan w Wieczerniku, gdy po raz pierwszy sprawował najświętszą z ofiar. I musieli być bardzo zdumieni apostołowie, kiedy przyszedł ten moment, kiedy na stole miało się pojawić mięso paschalnego baranka, a Chrystus zaczął mówić po raz kolejny w swoim życiu słowa trudne do zrozumienia. Panowie, powiedział, bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To właśnie jest bowiem ciało. Nie szukajcie potrawy starotestamentalnej, która nie może was wyzwolić z grzechu. To jest ciało moje, które daje życie wieczne. I dobrze wiemy, że w Starym Testamencie Żydzi nie spożywali tego, co zostało uduszone. Że w Starym Testamencie nie można było spożywać krwi, dlatego, że była siedliskiem życia. I nawet jeśli przyglądamy się temu cudownemu wydarzeniu, kiedy Izraelici opuszczali Egipt, to nie wypili krwi baranka, ale krwią baranka paschalnego jedynie co pomazali odrzwia swoich drzwi, swoich domostw. I to wystarczyło. A więc mamy do czynienia absolutnie z czymś nowym. I trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w języku biblijnym krew jest siedliskiem życia. A więc skoro Chrystus namawia nas do tego, namawia nas do tego, abyśmy pili Jego krew, to znaczy namawia nas do tego, abyśmy mieli Jego życie w sobie. Jeśli wychodzimy naprzeciw prośbie Jezusa Chrystusa, więcej niż prośbie, kiedy rzeczywiście przyjmujemy Eucharystię, sakrament Najświętszego Ciała i Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa, to mamy życie Jezusa Chrystusa w sobie. I tylko i wyłącznie wówczas mamy życie Jego w sobie. I nie można nam o tym nie pamiętać. I uwaga, nie można nam nigdy z nowego przymierza uciekać do starego, bo byśmy zbluźnili przeciwko Jezusowi Chrystusowi. I drugi sakrament, niezmiernie ważny. Chociaż nieustannie poddawany procesowi dewartościowania, dewaluacji, to sakrament kapłaństwa. Bardzo sympatyczny jest ten moment, kiedy Pan Jezus zdejmuje wierzchnie szaty, z siebie przepasuje siebie ręcznikiem, prześcieradłem i podchodzi do swoich uczniów, uwaga, do swoich najbliższych współpracowników, do swoich załóżników, nie do przypadkowych ludzi. I umywa im nogi. Trzeba zrozumieć świętego Piotra i jego zachowanie, wyjątkowo stosowne. Chociaż wcale nie był on człowiekiem z dobrego domu i szlachetnego wychowania. To był prosty chłop rybak, siermiężny. Panie, to Ty chcesz mnie nogi umywać? Jeśli nie umyję Ci nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. To już nie tylko nogi, ale całego mnie umy, nie Piotrze. Umyty potrzebuje sobie tylko i wyłącznie nogi umyć. To była katecheza przede wszystkim adresowana do Piotra. Ale Pan Jezus wrócił jeszcze raz do tego niby niegroźnego zachowania, jakim było obmycie nóg. Dlatego, że skwitował to kolejnym swoim przykazaniem. Jest nakaz Chrystusowy. Popatrzcie, nie powiedział w ten sposób. No dobrze, jak kuba Bogu, tak Bóg kuba. Ja wam umyłem nogi, to teraz wy macie mnie umywać. Broń Boże. Gdyby ktokolwiek w ten sposób czytał na opak Ewangelię, śmiertelnie przecież. Powiedział tak. Jeśli ja, wasz mistrz i nauczyciel, wam to uczyniłem, to uwaga, i wyczyńcie sobie nawzajem, dokładnie w ten sam sposób. Jakże inaczej świat by wyglądał, gdyby dobrze rozumiał Jezusa Chrystusa. Jakże inaczej świat by wyglądał, gdyby nie odczytywał po swojemu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Z Zresztą ten nie do końca dobrze wykształcony święty Piotr przestrzegał nas przed zbyt swobodnym interpretowaniem ksiąg natchnionych, kiedy wypowiadał słowo, że pisma nie są do osobistego, indywidualnego wyjaśnienia. To święty Piotr papież przestrzegał nas przed tym. Dlaczego? No, abyśmy właśnie pism nie odczytywali na opak, tak jak nam to pasuje. Dlatego jeszcze raz, jeśli ja, wasz mistrz i nauczyciel, wam to uczyniłem, czyli umyłem wam nogi, to i wy czyńcie sobie tak nawzajem. Sakrament kapłaństwa jest sakramentem w służbie Eucharystii. Bardzo bym was serdecznie prosił o to, abyście zapamiętali to do godziny swojej śmierci, że sakrament kapłaństwa jest sakramentem będącym w służbie Najświętszego Sakramentu. Co to znaczy? A no właśnie tylko i wyłącznie tyle, że ksiądz jest absolutnie tylko i wyłącznie w służbie Eucharystii. To znaczy co? Ma nic nie robić? Byli tacy mędrcy we Francji, którzy już w XVIII, XIX wieku stworzyli tego typu pomysł, który się nazywał ksiądz robotnik. Szedł do fabryki, a przy okazji później, jak miał siłę, odprawił najświętszą ofiarę, jak mu się chciało. Nie. Już wolą Boga Najwyższego jest to, że ksiądz ma być w służbie Najświętszego Sakramentu. I gdyby zaniedbał nabożne sprawowanie Najświętszej ofiary, to grzeszy śmiertem. I uwaga, jeśli ktokolwiek z nas chciałby użyć kapłana w innym celu, aniżeli go Bóg przeznaczył i powołał, to jest rzeczą oczywistą, że popełnia grzech świętokradztwa. Dlaczego? Bo kapłaństwo jest sakramentem będącym w służbie Najświętszej Eucharystii. Tak jak między innymi łyżka, zwykła łyżka w kuchni, służy do tego, aby nam podawać pokarm, zupę do ust, tak również i kapłaństwo służebne jest narzędziem w ręku Boga i w naszym ręku, ale musi być używane zgodnie z przeznaczeniem. To znaczy, ma nam podawać nade wszystko pokarm najświętszy, nadprzyrodzony, dający nie poczucie długowieczności, bo od tego są lekarze i aptekarze, ale dający nam życie wieczne. Dokładnie w ten sposób powiedział Pan Jezus. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. I nieprawdą jest to, że nasi księża są nie do uczenia. Nieprawdą jest to, że nie odrobili pracy domowej z liturgii. To nieprawda. Ale jednocześnie również trzeba nam zdawać sobie sprawę z tego, że jest jakąś nielojalnością wobec Jezusa Chrystusa próba degradacji wartości sakramentu kapłaństwa. Jeszcze raz przypomnę. Sakrament kapłaństwa jest sakramentem będącym w wyłącznej służbie Najświętszego Sakramentu. I jeżeli rzeczywiście, a przecież tak jest, Chrystus również i ten pod postacią chleba jest dla nas największą wartością, to powiedzcie mi, czym wytłumaczyć? Bezwartościowe podejście do sakramentu. Jeżeli Chrystus pod postacią chleba jest dla Kościoła najwyższą wartością, to czym wytłumaczyć próbę zdewartościowania sakramentu kapłaństwa będącego w służbie Najświętszego Sakramentu? Czy nie jest to forma świętokradztwa i bluźnierstwa? Czasami denerwujemy się i bywa tak coraz częściej. Pojawia się to również w ustach ludzi młodych. Słyszymy to w mediach, że nie ma na kim się oprzeć w swoim życiu, że czasy, w których żyjemy, są czasami głupimi, dlatego że nie ma autorytetów, którym można byłoby zawierzyć. Popatrz, jeśli zwykle zdrowie, to doczesne, jest wartością, to czy rzeczywiście nie należy uznawać za wartościowych tych, którzy są w służbie zdrowia? Jeżeli wartością jest mir społeczny, sprawiedliwość i pokój, to czy na uznanie za wartościowych nie zasługują ci, którzy są w służbie sprawiedliwości i pokoju, żołnierze, policjanci, sędziowie, adwokaci, ludzie, którzy również niejednokrotnie ulegają potrzebom złego, ale czy rzeczywiście nie mają w sobie osobistej wartości ze względu na służbę wartości, którym się poddali? Podobnie jest również i z sakramentem kapłaństwa. Nie można być czcicielem Najświętszego Sakramentu, mając w pogardzie tych, którzy są w służbie Najświętszego Sakramentu. Jezus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował i dał nam, dla nas i dla naszego zbawienia najświętszą ofiarę. Dał ciało swoje i swoją krew, abyśmy mieli Jego życie w sobie. Jednocześnie dał nam sposób na wzajemne traktowanie się. Namawia nas do tego, wręcz zmusza nas do tego, abyśmy nie byli w stosunku do siebie jako panowie, ale abyśmy potrafili być wzajemnie wobec siebie na usługach. Popatrzcie, nie można być w służbie Eucharystii, nie będąc jednocześnie w służbie człowieka. Bo taka jest wola naszego Mistrza i Nauczyciela, Jezusa Chrystusa, który umiłowawszy swoich, zdjął swoje wierzchnie, odświętne ubrania, przepasał się prześcieradłem, wziął miskę z wodą, i odmywał swoim, nie wrogim, ale swoim nogom, dając im później polecenie, aby innym dokładnie to samo uczynili. To znaczy, żeby byli dla siebie nawzajem